Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Rosły w nas ziarna, dojrzewały owoce na urodzaj piękny, na zbiory obfite, ale żniwa nam wypadły w błyskawicach, w gradobicie. Oszalały żniwiarz, sierpień, września brat targał, miażdżył, roztrzaskiwał, wdeptywał w błoto, na skrwawione ciskał sito, poranione grona, kłosy. Rozpalaliśmy nadzieję tyle razy i ręce zaciskaliśmy w bezsilnym odruchu, a serca nasze jak sito, przez które przelewaliśmy obce ciała, przez które przeciskaliśmy resztki swobody. Wsiadaliśmy na konia i w stepy nas pieśń niosła z poranionym sumieniem. Mówiliśmy szeptem, śmialiśmy się, krzyczeli, płakali i modlili. Jak łatwo żyć, gdy myśli są proste i serca nie kłamią. Jak prosto powiedzieć: ojczyzna, wolność. Jak trudno podnieść głowę i prawdę wykrzyczeć. Szczęść Boże, w miesiącu szczególnym, bogatym w wydarzenia kościelne i ważne dla naszego narodu, witam radiosłuchaczy i zapraszam na sierpniowe wydanie naszego czasu audycji Akcji Katolickiej naszej diecezji. Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną w studiu Anioła Beskidów
Sylwia Strządała,
Joasia Strządała,
Krzysztof Luber.
A oto nasze dzisiejsze propozycje.
Razem z Krzysztofem będziemy rozmawiać z młodą rodziną z Żywca w cyklu Rodzina Bogiem Silna, a także z córką Joasią. Przybliżymy Państwu orędzie, przesłanie fatimskie z 19 sierpnia 1917 roku.
Krzysztof.
Ja bym chciał przytoczyć fragment papieża Franciszka, którym mówi on o wakacjach.
Przybliżymy również rozważanie księdza Marka Dziewieckiego o grzechu. Będzie oczywiście czas na muzykę, na poezję. Aha, i zaprosimy Państwa do bardzo ciekawej, obejrzenia bardzo ciekawej wystawy w Regionalnym Ośrodku Kultury. A naszą dzisiejszą audycję pomaga nam realizować Krzysztof Kliś z Anioła Beskidów. W miesiącu sierpniu, w miesiącu refleksji i zadumy, bądźcie również dzisiejszej niedzieli razem z nami. Bądźcie z naszym czasem.
Otwórzcie drzwi Chrystusa.
W cyklu Rodzina Bogiem Silna Sylwia Strządała i Krzysztof Luber zapraszają na spotkanie z rodziną z Żywca, z parafii w Moszczanicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a są z nami Agnieszka i Marcin Gąsiorkowie wraz z dziećmi Noemis, Dawid i Mateusz. Witamy Was bardzo serdecznie. Być może to Wasze pierwsze spotkanie w studiu Radia Anioł Beskidów. Noemi, jak podoba Ci się tutaj?
Fajnie.
Dobrze. Oddaję głos Sylwia Krzysiu.
Witamy serdecznie, witamy Cię Agnieszko, Marcinie w naszym studio. Cieszymy się, że zechcieliście przyjść. Drodzy Państwo, wokół nas wiele zła, wiele dziadostwa i wydaje nam się, że ten świat jest strasznie zły. Ale wokół nas jest wielu wspaniałych ludzi i ja jestem o tym przekonany, że zdecydowana większość to są normalni, wspaniali ludzie, czego przykładem właśnie jest Agnieszka i Marcin. Sylwia, dlaczego zaprosiłaś tych Państwa akurat dzisiaj do nas?
Ja czułam, że to pytanie zadasz.
Tak.
Mnie zainspirowało życie tej rodziny. W zasadzie z Marcinem znamy się już od kilku lat, sporo czasu nie widzieliśmy się, ale sporo słyszałam o życiu Marcina i jego małżonki. Ja bym zaczęła od takiego pytania, no, które bardzo mnie historia poruszyła. Historia waszej znajomości u samego źródła. Czy tak w skrócie, w kilku zdaniach, możecie powiedzieć nam, jak to było?
Nasza znajomość była dosyć krótka, bo to był taki czas na studiach, gdzie ja kończyłem studia. Agnieszka chyba też. No ja tak pytałem Pana Boga o to, gdzie znajdę żonę i czy jeszcze znajdę żonę i to był taki czas.
No ale stary przecież jakoś wiekowo nie byłeś, to dopiero były studia.
Tak, no już wydawało mi się, że już za późno, jakoś tak dziwnie się z tym czułem. Ale to może już był taki czas, że mi się zaczął rozglądać, więc zacząłem się modlić o żonę. Okazało się, że moja żona się modliła o męża dużo wcześniej. Chociaż jeszcze mnie nie znała i to był taki czas, kiedy ja rozpocząłem chodzić na takie kursy w Krakowie chrześcijańskie. No i tam ją zobaczyłem po raz pierwszy. Spodobała mi się, więc zacząłem pytać Pana Boga, czy to jest ta właśnie jedna, jedyna.
A Agnieszka w tym czasie?
Tak, ja też byłam na tym kursie. Marcin odwoził mnie do domu bardzo skutecznie, dając się poznać, ale niczego się nie spodziewałam,
nie.
Dopóki się nie wydarzyła jedna rzecz.
Nie. Do czasu mojego SMS-a, który jej wysłałem, jak już miałem taką mocne przekonanie, że to ma być moja żona, to wysłałem jej SMS-a. Oczywiście nie polecam nikomu takiej drogi. I napisałem w tym SMS-ie, że Agnieszka będzie moją żoną, czyli napisałem: cześć Agnieszka, mam takie przekonanie, że będziesz moją żoną, nic się nie martw, to już jest zaplanowane.
Agnieszka, co na to? Bardzo jestem ciekawa.
Ja czytałam tego SMS-a przechodząc przez ulicę, wracając z pracy i do dzisiaj Bogu dziękuję, że mnie żadne auto nie potrąciło, bo po prostu stanęłam jak zamurowana. I pytałam Boga, co on na to.
Ale czy jakoś ten SMS powalił Cię na kolana i już wiedziałaś wtedy, tak, na pewno się zgodzę?
Nie, zdecydowanie.
To było wprost przeciwnie, chyba dwa tygodnie później się do mnie
nie odzywała. Jestem osobą, która nie lubi niespodzianki.
Czyli to był proces, który trwał, Pan Bóg ma swój czas,
tak,
więc ja dał wam ten czas na przemyślenie, na to, żebyście mogli wejść w to życie tak, jak weszliście. Myślę, że nie będziemy dalej ciągnąć tego.
Ale już tutaj pokazaliście, że na tym etapie waszego dochodzenia do małżeństwa, waszej młodości, jednak konsultowaliście się z Panem Bogiem. Już wtedy Pan Bóg był obecny, chociaż jeszcze rodziny nie było, ale już był obecny dość mocno w waszym życiu. A później, po ślubie, jak założyliście rodzinę, w jaki sposób Pan Bóg dał znać o sobie u was, wśród was?
No chyba zaczęło się od dzieci.
Chyba tak.
Czy zaczęło się od tego, że no, nie do końca je mogliśmy mieć, więc też zaczęliśmy się modlić i prosić Pana Boga, żebyśmy mieli te dzieci. Agnieszka wtedy chodziła do lekarza i no, trochę nam temat nie wychodził. No i też pytaliśmy właśnie Boga, co dalej i też mieliśmy takie mocne przekonanie, że jednak te dzieci będziemy mieć. I to nam dało dużo, dużo takiej otuchy, radości. No i w końcu się tak postaraliśmy, że macie trójkę wspaniałych dzieci. Że mamy trójkę.
Co my możemy widzieć na załączonym obrazku?
Państwo niekoniecznie. Słyszą. Tutaj chrupanie.
Dokładnie. I to jeszcze nie koniec.
Myślę, że nie koniec.
Bardzo się z tego cieszymy. Ja mam tego rodzaju pytanie. Często słyszy się u młodych ludzi, że Pan Bóg trochę bardziej przeszkadza niż pomaga w życiu, że to życie nie może być takim radosnym i pogodnym, kiedy ten Pan Bóg jest, bo on nam daje zbyt wiele ograniczeń. Wy jesteście tego zaprzeczeniem, bo tak jak tu Sylwia zauważyła, już się o siebie modliliście. Potem wsłuchiwaliście się w to, co Pan Bóg do Was mówi. Potem doświadczyliście cudu, który są Wasze dzieci. I teraz, czy Pan Bóg w jakiś sposób, no pytanie zabrzmi głupio wręcz, przeszkadza w jakikolwiek sposób w Waszym życiu? Czy można mówić o jakimkolwiek przeszkadzaniu przez Pana Boga?
Ja rozumiem to pytanie, bo ja też tak myślałem. Praktycznie przez większą część mojej młodości raz się modliłem, raz się wkurzałem na Pana Boga i też miałem takie postawy, ale to wynikało z takiego totalnego niezrozumienia, kim jest Pan Bóg i kim jest Jezus i że On w ogóle jest. Miałem więcej wątpliwości, czy jest, czy nie ma. Dlatego wtedy faktycznie mi to przeszkadzało. Ale teraz jest teoretycznie...
Ale później nastąpiło, bo rozmawialiśmy już wcześniej, taki decydujący zwrot, moment nawrócenia, prawda?
Tak, tak. To
wiele zmienił.
Gdzieś tam 24 rok mojego życia, Agnieszka pewnie trochę wcześniej. Takie doświadczenie Bożej miłości, doświadczenie Bożej obecności. Czasem się to mówi, doświadczenie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
A jak to doświadczenie Boga, Jezusa wygląda na co dzień? Czyli ma nam się tutaj każdy zwykły, normalny dzień. Jak wygląda na przykład Wasza modlitwa? Czy w ogóle takową wspólną modlitwę praktykujecie, rodzinną?
Na co dzień modlimy się osobno, dlatego że jesteśmy tak różni od siebie, że też w inny sposób się modlimy. Dlatego nie jesteśmy przykładem małżeństwa, które codziennie modli się razem.
Wspólnie.
Tak, codziennie, jako małżonkowie. To u nas nie działało, lepiej nam wychodzi osobno. Natomiast mamy modlitwę wspólną, rodzinną, z dziećmi. I to są zazwyczaj piątki wieczorem, gdzie możemy ten wieczór spędzić razem i oddać Bogu cały tydzień, wszystkie wydarzenia, które nas spotkały.
No i też mamy taki czas codziennie wieczorem. I to jest taka nasza wspólna modlitwa, gdzie rozpoczynamy od Ojcze Nasz. Dzieci już leżą w łóżkach. Później każdy dziękuje Panu Bogu za to, co w dniu było. Czasem ktoś ma coś do powiedzenia, czasem ktoś musi przeprosić. No i wtedy się spotykamy wspólnie na modlitwie. Dosyć regularnie, chociaż nie całkiem regularnie, zdarzają nam się też wspólne jucznie, bo od tego się zaczęło też nasze narzeczeństwo, że się modliliśmy juczniom.
Tak, brewiarz był.
I jak sobie tylko przypomnimy, to te psalmy są tak niesamowite, że jak tylko mamy choć trochę wolnego poranka, to po prostu się modlimy.
A udział w Eucharystii? Rodzinnie? Osobno?
Staramy się rodzinnie. Na przykład ostatni tydzień wakacji mieliśmy prawie codziennie Eucharystię, niestety osobno, bo dzieci nie chciały wstać, ona była o 8 rano, ale niedziele są zazwyczaj rodzinne, chyba że jest zima i dzieci, wszystko się rozbija o dzieci, bo dzieci lubią pobiegać dookoła kościoła, w tym kościele czasem ciężej nam jest ich utrzymać, ale tak czy tak chodzimy, no w zimie trochę trudniej, bo jest zimniej, więc no jest osobno. Aczkolwiek no jest to
ale trudno. Ja myślę, że mimo to liczy się takie poczucie wspólnoty wobec Pana Boga, prawda?
Tak, no zawsze kiedy mamy jakiś temat, to zawsze się też modlimy. Jeżeli jest jakaś trudność, jeżeli jest jakaś zmiana, to praktycznie non-stop się modlimy o te rzeczy.
A ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, o Wasze życie zawodowe i o Pana Boga. Czy tutaj na tej płaszczyźnie też jakoś łączycie życie religijne z zawodowym? Czy jest to w ogóle możliwe?
To jest Twój biznes.
Jestem z zawodu katechetką. Ale jak...
A więc Pan Bóg jest wkalkulowany w biznes.
Tak, wprawdzie nie pracuję w zawodzie, odkąd zaszłam w ciążę z Noemi. Zostawiłam pracę zawodową, chcąc być z moimi własnymi dziećmi. Dlatego wydaje mi się, że kontynuuję tą pracę w domu.
Tak, no, rodzice są pierwszymi katechetami, nie da się ukryć, a doświadczenie zawodowe jedynie może pomóc.
Tak mi się wydaje. Także u mnie to jest 24/7 cały czas.
A Marcin?
No Marcin,
ja pracowałem przez 3 lata w takim katolickim stowarzyszeniu, więc tam się sporo nauczyłem tego, że wiele rzeczy bez Pana Boga się nie da. Więc...
Dwa słowa o tym, co robiliście. Króciutko, bo to też jest bardzo ciekawe i takie inne, powiedziałabym. Mhm.
Znaczy, to było w Krakowie, organizowaliśmy konferencje, organizowaliśmy spotkania, na przykład było takie wydarzenie na stadionie, ewangelizacja na stadionie, w którym też braliśmy udział.
Ale tutaj zaznaczę, wtrącę, że tym zajmowaliście się zawodowo.
Tym zajmowaliśmy się zawodowo. Była grupa rodzin, które zdecydowały się nas wspierać finansowo w tym czasie. Mieliśmy też trochę swoich oszczędności, więc postanowiliśmy sobie dać taki czas tylko dla Pana Boga i takiej posługi w Kościele.
Czy to coś zmieniło w Waszym życiu? Czy rzuciło jakieś nowe światło na dalsze życie rodzinne?
W 100% jak najbardziej. To było takie Boże prowadzenie. Minęły w sumie prawie 3 lata. I w ciągu tych 3 lat no, wiele się nauczyliśmy na pewno. O wszystko się modlimy teraz dzięki temu. No i ja teraz założyłem swoją firmę i większość rzeczy też i większość tych przełomów po prostu jest wymadlanych.
No, trzeba omodlić.
Tak, no widzę, że nie da się inaczej. Jeśli chce się uczciwie i dobrze, to trzeba się modlić. No.
Jakie dla młodych ludzi, ludzi w waszym wieku, dalibyście takie praktyczne wskazówki do życia, do zaproszenia Pana Jezusa do swojego życia małżeńskiego?
Czy dla mnie jest wiele problemów takich nie do przejścia. Są tematy związane z tym, że ludzie się czasem boją, nasi znajomi się czasem boją, że im więcej dzieci, tym trudniej w życiu, że jeżeli żona nie pracuje, no to będzie biedniej i tak dalej. Nie? Jest wiele takich tematów, które są nie do przejścia. No.
Czyli człowiek najpierw sam musi wewnętrznie, tak? Odblokować się i wyjść naprzeciw.
Tak, dokładnie. No, my jak podejmowaliśmy decyzję, że Agnieszka będzie zajmowała się dziećmi, to ja zarabiałem mniej niż ona. I tylko takie spotkanie z Bogiem i takie potwierdzenie na modlitwie, żeby to zrobić, doprowadziło do stanu, w którym teraz ja zarabiam i ze wszystkim sobie radzimy i możemy realizować nasze marzenie, że Agnieszka jest w domu i że ogarnia cały
Agnieszka, jesteś piękną młodą kobietą. Ja jeszcze Ciebie poproszę o zdanie. No, jesteś nowoczesną panią domu. Dwa słowa dla wszystkich mam, dla żon, które być może gdzieś tam wahają się, żeby otworzyć się na życie, na rodzinę.
Moje przekonanie i doświadczenie jest takie, że powołanie do małżeństwa i do bycia żoną i mamą jest takim pierwszym, podstawowym powołaniem kobiety. I to zaufanie do Boga, że On się zatroszczy, bardzo nam pomagało i planując kolejne dzieci nigdy nie zastanawialiśmy się, czy mamy dość pieniędzy, a właściwie to każdy z nich zostało poczęte w czasie, kiedy mieliśmy tych pieniędzy najmniej. Nigdy do głowy nam nie przyszło, żebym miała wrócić do pracy z tego powodu i z każdym kolejnym dzieckiem jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi.
Czyli ja widzę, że po prostu zawierzyliście całe swoje życie od okresu tego narzeczeństwa i fajnego SMS-u, który został wysłany i przemyślany, pozostawiliście i dajecie się prowadzić Panu Bogu. Co, jak powiedziałeś tutaj, Marcinie, nie jest łatwe, bo ja bym Cię porównał tak dzisiaj, niedawno słuchaliśmy w kościele, było czytanie o Piotrze, który chodził po wodzie, nie, i nagle zaczyna się topić, kiedy zwątpił, bo Pan Jezus mówi, no to chodź, no i Piotr chodzi. I Ty też widzę to, co powiedziałaś, Agnieszko, nie ma pieniędzy, rodzą się dzieci, a Pan Bóg daje siły i daje to wszystko, co Wam jest w danym momencie potrzebne. I tak to odczytujecie w swoim życiu, ja widzę, z takim spokojem i radością, planując przyszłość, tak?
Czy nie zawsze jest spokojnie, ale zawsze jest to prowadzenie i to i na
no, ale
na
zawsze zaufanie. Radość,
tak. Na tym jeziorze też były fale dokładnie, i też był szum. To nie tak.
No i widzimy w czasie, że jest nam coraz lepiej i to nie zawsze są takie działania, bo coś się więcej nauczyłem, bo coś mi się udało, tylko widzimy to błogosławieństwo, że nic nam nie brakuje. Nie?
Ja może dopowiem tylko w tym kontekście, co wy mówicie, żeby przekonać naszych słuchaczy, bo ja wiem doskonale, o czym wy rozmawiacie, o czym mówicie, co chcecie nam przekazać. Nie będę przeczytał nazwisk, ponieważ nie wiem, czy chcieliby ci ludzie, ale znam rodziny wielodzietne, co wcale nie chcę tutaj namawiać kogoś do ilości dzieci, bo to każdy odczytuje sam według swoich potrzeb. Ale takie świadectwo złożył kolega, prowadząc swoją firmę, że wydawało się, że z każdym dzieckiem będzie trudniej, bo trzeba dziecku zapewnić odpowiedni standard mieszkania, no w samochodzie musi być miejsce dla tego dziecka i 100 tysięcy problemów diabeł podpowiadał, które są, wiążą się z tym, jak to dziecko się pojawi. Tych dzieci jest już, no zbliża się do dziesiątki. Bardzo zamożna rodzina, rewelacyjnie prowadzi firmę, rewelacyjnie rozwija się na szczeblu nie krajowym, ale europejskim. I drodzy Państwo, no tak jak tutaj mówi i daje świadectwo Marcin i Agnieszka, tak samo ci ludzie naprawdę żyją Panem Bogiem, żyją w radości, a Pan Bóg ich sowicie obdarza. Ale no tak jak wy to robicie, zaufali. To jest tylko takie dopowiedzenie, że można w taki sposób żyć.
Ja Wam bardzo dziękuję za przybycie, a przede wszystkim za to piękne świadectwo życia Waszego, które dajecie.
Tak, dziękujemy serdecznie za to świadectwo, o którym Sylwia powiedziała, za tę Waszą otwartość tutaj przy mikrofonach i to, co utkwiło mi bodajże w jednym z pierwszych zdań tej rozmowy z Wami. Zacząłem się pytać Pana Boga. Zaczęłam się pytać Pana Boga. Moi drodzy radiosłuchacze, nie wstydźmy się, nie bójmy się pytać. Jest ku temu nawet dobry czas, czas wakacyjnego wypoczynku. Pytajmy się Pana Boga i zaufajmy Mu. Sylwia i Krzysztof zaprosili dzisiaj do studia naszego Agnieszkę i Marcina Gąsiorków z Żywca Moszczanicy, oczywiście w towarzystwie swoich pociech, Dawida, Mateusza i Noemi. Dziękujemy Wam bardzo, Bożego błogosławieństwa życzymy i dobrego wypoczynku wakacyjnego.
Dziękuję.
Za chwilę dowiemy się, co powiedział papież Franciszek o wakacjach. Krzysztof Luber.
Papież Franciszek o wakacjach. Ten czas jest nam dany przez Boga dla odpoczynku fizycznego i duchowej odnowy, mówił papież. Wakacje to nie tylko okres odpoczynku fizycznego, ale także odnowy duchowej i umacniania więzi rodzinnych, przypomniał papież. Pozdrawiając podczas jednej z audiencji polskich pielgrzymów. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wchodząc w okres letnich wakacji, pamiętajmy, że ten czas jest nam dany przez Boga dla dobrego odpoczynku fizycznego, ale także dla duchowej odnowy i dla umacniania więzi z członkami rodziny, z przyjaciółmi i z samym Bogiem. Nigdy nie zapominajcie o modlitwie, o niedzielnej mszy świętej i o dziełach miłosierdzia dla tych, którzy go potrzebują. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zakończył papież. Ale papieską katechezę, tą, którą tu Państwu bardzo mi zależało, żeby przybliżyć, streścił ksiądz prałat Paweł Ptasznik, sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. A zrobił to w ten sposób. Drodzy bracia i siostry, dobrze wiemy, że w żadnej historii rodzinnej nie brakuje chwil, kiedy intymność najdroższych uczuć zostaje znieważona przez niewłaściwe zachowanie jej członków. Chodzi o słowa i czyny, a także o zaniedbania, które zamiast wyrażać miłość, uchylają się od niej, albo co gorsza, ją upokarzają. Te rany mogą przekształcić się w arogancję, wrogość, pogardę, stać się głębokim rozdarciem rozdzielającym męża i żonę, prowadzącym do poszukiwania gdzie indziej zrozumienia, wsparcia i pociechy. Często taka dezintegracja spada na barki dzieci. Kiedy dorośli tracą głowę, kiedy każdy myśli o sobie samym, kiedy mama i tato wyrządzają sobie zło, wówczas dusza dziecka bardzo cierpi, doświadcza rozpaczy. A są to rany, które pozostawiają trwałe ślady. Mąż i żona są jednym ciałem, a ich dzieci są ciałem z ich ciała. Od kiedy mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, wszystkie rany, wszelkie niewierności ojca i matki oddziałują na samą istotę życia dzieci. To prawda, że są przypadki, kiedy separacja jest nieuchronna, czasami może się nawet stać moralnie konieczna, kiedy chodzi o wyrwanie czy małżonka słabszego, czy też dzieci z najpoważniejszych ran powodowanych zastraszaniem, przemocą, poniżaniem, wykorzystywaniem, wyobcowaniem i obojętnością. Niemniej są to sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Prośmy Pana o wielką wiarę, aby postrzegać rzeczywistość spojrzeniem Boga i o wielką miłość, aby podchodzić do ludzi z Jego miłosiernym sercem. Tak zakończył ksiądz Ptasznik.
I'm
Sylwia Strządała wraz ze swoją córą Asią zapraszają do wysłuchania kolejnego przesłania Matki Bożej z Fatimy w setną rocznicę objawień.
Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce do miejsca, które nazywa się Valinius, odczułam, że zbliża się i otacza nas coś nadprzyrodzonego. Przypuszczałam, że Matka Boska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta nie może jej zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam mu 20 groszy. Zaraz pobiegł po nią. Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, które nazwaliśmy błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Boską nad dębem skalnym.
Czego sobie pani życzy ode mnie?
Chcę, abyście nadal przychodzili do Kowada Iria 13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Kowada Iria?
Zróbcie 2 przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacyntą i 2 inne dziewczynki ubrane na biało. Drugi niech nosi Franciszek i 3 chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać.
Chciałam prosić o uleczenie 2 chorych.
Tak, niektórych uleczę w ciągu roku. I przybierając wyraz smutniejszy, powiedziała. Módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.
Ksiądz Marek Dziewiecki w bardzo prosty i obrazowy sposób wyjaśnia, czym jest grzech. Dzisiaj moralność ratuje przed grzechem. Moralność to inteligencja, dzięki której odróżniam to, co prowadzi do życia, od tego, co prowadzi do śmierci. Kilka lat temu pewien dziennikarz poprosił o wywiad na temat chrześcijańskiej moralności. Przytoczył najpierw badania socjologiczne, z których wynikało, że młodych ludzi najbardziej zraża do kościoła to, że księża ciągle przypominają o potrzebie respektowania Bożych przykazań i norm moralnych. Dla mnie Boże przykazania są zaszczytem i wyróżnieniem. To przecież wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie, że Bóg proponuje mi życie w wolności od zła i trwanie w świętości dziecka Bożego. To ogromna łaska, że Bóg mobilizuje mnie do tego, bym nikogo nie krzywdził, lecz bym kochał tak, jak On pierwszy mnie pokochał. Nieznośnym ciężarem staje się życie wtedy, gdy ktoś nie słucha Boga i łamie Jego przykazania. Zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież, kłamstwo, pożądanie, brak szacunku wobec własnych rodziców czy stawianie jakiegoś człowieka lub przedmiotu w miejsce Boga to najkrótsza droga do bolesnych krzywd, do nieznośnego cierpienia i rozpaczy. Naśladowanie Jezusa wymaga trudu i dyscypliny, lecz w porównaniu z ciężarem, jaki dźwigają na sobie grzesznicy, brzemię Jezusa jest naprawdę lekkie i radosne. Moralność to specyficzna cecha człowieka, która odróżnia nas od zwierząt. Człowiek jest kimś jedynym na tej ziemi, kto potrafi krzywdzić nie tylko innych ludzi, ale nawet samego siebie. Potrafi oszukiwać siebie, popadać w śmiertelne, groźne uzależnienia, stawać się obojętnym na własny los, a nawet targać się na własne życie. To właśnie dlatego moralność jest wyjątkowo ważną formą inteligencji. Dzięki tej inteligencji możemy odróżniać te zachowania, które nas rozwijają i cieszą, od tych zachowań, przez które krzywdzimy siebie czy innych ludzi i popadamy w cierpienie. Człowiek pozbawiony inteligencji moralnej czyni to, co łatwiejsze, chociaż złe i szkodliwe, a nie to, co wartościowsze i mądrzejsze. Proszę Państwa, z wielką radością pragnę zaprosić na wystawę zatytułowaną Chrystus frasobliwy w sztuce. Wernisaż, czyli otwarcie wystawy, miało miejsce 27 lipca w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej. Chrystus frasobliwy w sztuce stał się inspiracją dla artystów sztuk pięknych, poetów, pisarzy. Projekt, który został zrealizowany, miał na celu ukazanie jedynego w swoim rodzaju, a jednocześnie niezwykle ważnego tak dla dawnej, jak i współczesnej sztuki sakralnej wizerunku Chrystusa frasobliwego. Uzupełnieniem prac plastycznych są zdjęcia przydrożnych kapliczek oraz wiersze cenionych poetów. Serdecznie zapraszam i polecam tę wystawę, która wymaga trochę skupienia, refleksji i zadumy. Patrząc być może na te prace, odnajdziemy siebie samego. Jak już wspomniałem, są tam również fotografie i wiersze, które można przeczytać. A oto jeden z nich, Świątek Andrzeja Dziedziny Vivera. Ku boski chwale, dumo na skale. Dosyć łosobliwy Chrystus, frasobliwy. Z lipy wyrobiony, kozikio rzeźbiony, w łoblicu frasunek, ludziu na ratunek. Trochę się pokrzywił, jakby załoś zywił. Patrzy na świat smutno, bo samomu nudno. W kwale go stawili, teraz łostawili. Ceko lepse sprawy. Wyziro poprawy. O Maryjo, pochyl się nad tą ziemią spoconą od trudu, gdzie ludzie małej wiary czekają wciąż cudu, gdzie gorzko się zagnieździł dziki chwast zwątpienia, więc w domu rozbrajamy granaty milczenia. Jasnogórska pani, z ziemi pohańbionej niewolą, z ojczyzny, która jest Weroniką twoich blizn, oddal na zawsze poniżenie ociemniałych kłamstwem i ociężałych garbem pomieszanych pojęć. Jak zwierzy Babel, wyprowadź swoich rąk światłem w prawdę. Maryjo, bądź sztandarem i hymnem błękitnej przestrzeni wolności, którą jednoczy twoje imię. Dobiega końca sierpniowe wydanie naszego czasu.
Chciałbym jeszcze na koniec pozdrowić panią profesor Krystynę Bednarską, która jest naszym wiernym słuchaczem, żeby dobry Bóg ją prowadził, dawał jej zdrowie i radość jeszcze tego wakacyjnego czasu.
A żegnają się z państwem
Sylwia Strządała,
Joasia Strządała,
Krzysztof Luber
oraz Eugeniusz Jachym. Dziękujemy Krzysztofowi Klisiowi z Anioła Beskidów za pomoc przy realizacji dzisiejszej audycji. Słuchajcie nas w drugą niedzielę września. Do usłyszenia.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.